Czy ta sytuacja to swego rodzaju ekstremum na rynku nieruchomości?
Można tak śmiało powiedzieć. Zdecydowanie częstsze oszustwa ewentualne, które mogą wystąpić, polegają na tym, że ktoś na przykład zataja długi, które ma w ZUS-ie bądź w Urzędzie Skarbowym, po czym może nastąpić tak zwana instytucja skargi pauliańskiej. Również ewentualne oszustwa mogą występować w sytuacji, w której bierzemy pożyczkę pod zabezpieczenie nieruchomości, a tym zabezpieczeniem jest tak zwane przewłaszczenie, tak, w którym ten pożyczkodawca staje się od razu właścicielem. Rzadziej się zdarzają sytuacje, w których no, rzeczywiście mamy osobę, która no, nie ma prawa do lokalu, a która otrzymuje tak dużą kwotę pieniędzy, tak, bo tu mówimy o 500 000 złotych jednak.
No właśnie, jak sprawdzić, czy sprzedający faktycznie jest właścicielem tego lokalu, który chcemy kupić? Jak nie dać się oszukać?
Po pierwsze, no, trzeba dołożyć tak zwanej należytej staranności, czyli poprosić o okazanie dowodu osobistego, poprosić o okazanie aktu notarialnego nabycia bądź jakiejś innej podstawy, która może świadczyć w jakiś sposób o tym, że ta osoba, która się właściciela podaje, rzeczywiście tym właścicielem jest. Można prosić też o drugi dokument ze zdjęciem, paszport, prawo jazdy, jeżeli chcemy się jeszcze upewnić, bo najczęściej oszuści, którzy podrabiają dowody, no nie myślą o drugim czy o trzecim dokumencie, żeby się jeszcze bardziej uwiarygodnić. No to są takie podstawowe czynności. Warto też pamiętać, że jeżeli mamy jakiekolwiek dokumenty typowo kolekcjonerskie, to one wyglądają już na pierwszy rzut oka inaczej. Między innymi mają bardziej nasycone kolory, bądź ewentualne hologramy, które występują na takim dokumencie, są wykonane na przykład niestarannie, więc na pierwszy rzut oka, jeżeli ktoś no, widział kilkanaście dowodów osobistych, bądź ma nawet swój dowód pod ręką, może nabrać pewnych podejrzeń, że ten dokument no, nie jest do końca dokumentem wiarygodnym. No i wtedy, wiadomo, dalsza procedura tej weryfikacji no, powinna być jeszcze bardziej staranna.
A jaki jest z aktem własności? Wydaje się, że sprzedający powinien okazać dokument, według którego on jest właśnie właścicielem tej nieruchomości.
Na żądanie klienta kupującego powinien, ale też nie ma takiego obowiązku. Osoby, które muszą zobaczyć dokumenty własności, jest to na pewno notariusz, który ma przygotować transakcję, no i pośrednik na etapie wstępnej weryfikacji oferty, tak, czyli pomiędzy sprzedającym a pośrednikiem, pośrednik zawsze sprawdza akt notarialny, zawsze musi zobaczyć księgę wieczystą, zanim w ogóle taką ofertę gdziekolwiek wprowadzi na rynek. No są to dokumenty mimo wszystko, które posiadają bardzo dużo danych osobowych, więc nie zawsze sprzedający chce każdemu oglądającemu takie dokumenty pokazywać i to też jest całkiem zrozumiałe, no ale mamy, jeżeli mamy jakiekolwiek uzasadnione podejrzenie, że no ta osoba rzeczywiście nie jest właścicielem, no to powinniśmy naciskać, nalegać na to, żeby jednak taki dokument nam okazał.
Wydaje się, że swoistym zabezpieczeniem jest wizyta u notariusza. To notariusz powinien nam wskazać, czy coś jest nie tak, czy coś budzi jego wątpliwość.
Jeżeli nie korzystamy z pośrednika w procesie sprzedaży lub zakupu, ja polecam bezwzględnie każdą czynność typu umowa przedwstępna, no zawsze protokołować notariusza, zawsze, żeby to on był tą osobą, która ten dokument sporządzi. Można oczywiście umowę przedwstępną sprzedaży, czyli oświadczenia stron, jeden sprzeda temu za tyle, drugi kupi od tego za tyle, podpisać w formie pisemnej, czyli w formie, która nie wymaga obecności notariusza, z tym, że no jeżeli nie rozumiemy procesu sprzedaży, jeżeli nie znamy meandrów prawnych i prawa, które również tutaj no jednak decyduje nam o tym, jaki przepis, w który sposób możemy zastosować. No zdecydowanie nie polecam robić tego samemu, nie polecam ściągać jakichś wzorów z internetu, no bo możemy wpakować się na minę w takiej sytuacji.
Mówi się, że księgi wieczyste są potwierdzeniem tego, że ktoś jest właścicielem danego lokalu. Czy możemy im zaufać? Czy my mamy w ogóle dostęp do księg wieczystych?
Księgi wieczyste co do zasady są jawne. Aczkolwiek, żeby móc wejrzeć w księgę wieczystą, musimy najpierw pozyskać numer tej księgi. Można go uzyskać od właściciela nieruchomości bądź z urzędu, jeżeli wykaże się odpowiedni interes prawny w uzyskaniu takiej informacji. Księga wieczysta jest niczym innym jak zbiorem informacji dotyczącej nieruchomości. Nie jest to dokument, na podstawie którego można dokonywać transakcje. Jest to zbiór najważniejszych informacji. Oczywiście księga wieczysta ma swoją rękojmię. Przyjmuje się, że dane, informacje, które są w tych działach księgi wieczystej są oficjalne i są rzeczywiste. Aczkolwiek, no, czy tak, czy siak, każda osoba, która sporządza umowę, każda osoba, czy pośrednik, czy notariusz, który analizuje stan prawny, no, nie dokona transakcji tylko na podstawie księgi wieczystej. Musi zobaczyć wszystkie dokumenty, które są jeszcze do tego potrzebne, szczególnie podstawę nabycia, którą można znaleźć w drugim dziale, tam, gdzie można również znaleźć personalia wraz z imionami rodziców i często nawet i z PESEL-em właściciela.
Zatem, które z dokumentów sprawdzi notariusz, które z dokumentów sprawdzi pośrednik?
Notariusz i pośrednik sprawdzają co do zasady te same dokumenty, no bo my kompletujemy te dokumenty, my przygotowujemy tę transakcję, my ją analizujemy na tym etapie przygotowawczym. Notariusz protokołuje już transakcję, czyli przygotowuje umowę i również sprawdza poprawność tych dokumentów. Więc notariusz i pośrednik sprawdzają te same dokumenty, z tym, że akurat jeżeli mamy pośrednika, no to ten proces jest o wiele prostszy, bo po prostu pośrednikowi jest dokumenty też łatwo uzyskać. Mamy w ustawie o gospodarce nieruchomościami szereg uprawnień do wglądu, do wyciągania zaświadczeń, odpisów, czy z katastrów nieruchomości, czy z ewidencji ludności, czy mamy też wgląd w księgi wieczyste, czyli każdy pośrednik, jeżeli ma umowę pośrednictwa, może pójść do sądu, może pójść do czytelni, może sprawdzić każdy dokument w oryginale, taki jaki był złożony do sądu też przy pierwszych wpisach, więc no, my to weryfikujemy. Jeżeli jest potrzeba weryfikacji głębszej, staramy się zweryfikować to tak, jak się da. Oczywiście notariusz też może zweryfikować to samo.
Jaka jest rola pośrednika w procesie kupna-sprzedaży nieruchomości?
Przede wszystkim ta rola zaworu bezpieczeństwa, ponieważ jeżeli kupujemy bądź sprzedajemy nieruchomość przez pośrednika, możemy zakładać, że no jest on profesjonalistą i będzie mógł dobrze przeanalizować ten stan prawny nieruchomości, przygotować ten plan sprzedaży i że pod względem prawno-formalnym będzie to przygotowane dobrze. Również no, ważna rola dla sprzedającego jest taka, że pośrednik zastępuje go praktycznie w większości czynności związanych ze sprzedażą, czyli pomaga w przygotowaniu, w opracowaniu oferty, pomaga ustalić odpowiednią cenę ofertową, która powinna się znaleźć w internecie, pomaga przygotować strategię sprzedaży, prezentuje tą nieruchomość, weryfikuje oczywiście każdego oglądającego, bo warto pamiętać o tym, że no, my nie zapraszamy obcych ludzi, tak? Każdy musi pokazać swój dowód osobisty, jeżeli kupujący czy oglądający nie chce tego zrobić, a chce oglądać przez pośrednika, no to ze mną na przykład do mieszkania nie wejdzie. Dbamy też o takie bezpieczeństwo stricte cywilne. Co jest też ważne, pośrednik organizuje ten cały proces transakcji. Pomaga w mediacjach cenowych, w ustaleniu odpowiednich warunków, terminów, w ustaleniu, w jaki sposób ma być zawarta umowa przedstępna, z jakim zadatkiem, jak ten zadatek ma działać. Później również przy dostarczaniu, kompletowaniu dokumentów do notariusza, aż praktycznie po samo wydanie kluczy, 95% wszystkich obowiązków związanych ze sprzedażą czy z kupnem jest w stanie za klienta wykonać pośrednik. Ale musimy pamiętać, że żeby to miało miejsce, żeby w ogóle pośrednik po pierwsze brał odpowiedzialność, a po drugie był zobowiązany do wykonania pewnych czynności, musimy mieć z nim zawartą pisemną umowę pośrednictwa, bądź w formie elektronicznej, ale to jest rzadziej stosowane ze względów technologicznych, gdyż tylko na tej podstawie i klient jest chroniony ubezpieczeniem i odpowiedzialnością, no i też agent tylko na tej podstawie ma prawo do wynagrodzenia. Każda inna forma, oświadczenie, maile, jakieś SMS-y, to wszystko jest nieważne i tak naprawdę często ze szkodą jednak dla klienta, a nie dla pośrednika.
No właśnie, zatem jaka jest odpowiedzialność pośrednika za to, jeżeli mieszkanie okaże się oszustwem?
Pośrednik w umowie pośrednictwa powinien mieć wypisane wszelkie czynności, do których się zobowiązuje. Tak? No między innymi jest to analiza stanu prawnego. Więc jeżeli my z doświadczenia, tak, taki pośrednik, będzie widział jakiekolwiek znaki, że tutaj może dochodzić do próby oszustwa, przede wszystkim powinien dochować należytej staranności, żeby maksymalnie zweryfikować, czy ten sprzedający jest rzeczywiście sprzedającym. Czyli po pierwsze, oczywiście dowód osobisty, możemy poprosić o drugi dokument ze zdjęciem, o okazanie aktu własności, o też nawet opowiedzenie, w jakich realiach on się odbył, w jaki sposób. Mamy prawo zadzwonić czy skontaktować się z notariuszem, który na przykład akt nabycia sporządzał, możemy sprawdzić księgi wieczyste, możemy zrobić wywiad lokalny, pójść do wspólnoty, spółdzielni, tak naprawdę ruszyć wszystko, co możemy, co jest w naszych kompetencjach, żeby tego właściciela zweryfikować. Nie daje to nigdy 200% pewności, ale jeżeli ktoś jest oszustem, no to przede wszystkim omija pośredników i o tym też powinniśmy pamiętać i nie chce mieć ani z pośrednikami, ani z notariuszami nic do czynienia, bo to są dwie dodatkowe osoby do oszukania, a jednak są to osoby bardzo często o wiele bardziej doświadczone w tym temacie niż po prostu osoby, które raz czy dwa razy w życiu kupują nieruchomość.
Jak wygląda wzorcowa transakcja kupna nieruchomości? Na co klient powinien zwrócić szczególną uwagę?
Po pierwsze, powinien wiedzieć, co kupuje. Określić konkretnie kryteria, budżet, sprawdzić swoje możliwości, chociażby nawet jeżeli chodzi o zdolność kredytową. Po drugie, Moim zdaniem powinien wybrać profesjonalistę z doświadczeniem w tym fachu, ze znajomością rynku, któremu właśnie te kryteria przedstawi, z którym zawrze de facto umowę i weźmie go jako swojego reprezentanta. Przy prezentacjach, przy oglądaniu nieruchomości powinien szczególnie zwrócić uwagę na te rzeczy, na które patrzy się najmniej, czyli na to, w jakim stanie są sufity, podłogi, w jakim stanie jest armatura, tak, czyli nie tylko na to, co jest na zewnątrz, co ładnie widać, co się ładnie prezentuje, co jest wyczyszczone, tylko na to, czy rzeczywiście ta nieruchomość jest funkcjonalna. Pośrednik oczywiście też na to zwraca uwagę i też może podpowiedzieć wiele rzeczy. Poza tym trzeba sprawdzić właśnie te aspekty stricte prawne, czyli pamiętać o tym, żeby zlecając pośrednikowi poszukiwanie tej nieruchomości, w tej umowie był zapis, żeby on też analizował stan prawny, żeby weryfikował właściciela, żeby weryfikował własność, żeby sprawdził księgi wieczyste, no bo też wtedy, jeżeli my mamy to zapisane w umowie, jest to jedna z czynności pośrednictwa, też pośrednik personalnie jest za to odpowiedzialny, czyli my tą odpowiedzialność troszeczkę spychamy z siebie, zostawiamy ją na barkach tego agenta, i ten agent musi dokonać wszelkich działań, sprawdzić wszelkie urzędy, spółdzielnie i tak dalej, żeby ta transakcja była bezpieczna, bo kupujący, jeżeli ma przy sobie pośrednika, tak naprawdę ogląda, decyduje i ewentualnie załatwia pieniądze. Wszystko inne robi za niego agent, zbiera dokumenty, sprawdza ten stan prawny, organizuje transakcje notariusza, dogaduje cenę, bo bierze też udział w mediacjach cenowych, żeby te warunki były maksymalnie satysfakcjonujące dla obu stron, koordynuje wydanie później z przekazaniem kluczy, więc duża część tej pracy jest na nas. Jak kupujący musi mimo wszystko po prostu być świadomy tego, co chce i jakie ma możliwości finansowe.
A jeżeli kupujący zdecyduje się na transakcję bez pośrednika, na co powinien zwrócić uwagę?
Przede wszystkim właśnie na to, żeby osoba, która sprzedaje, rzeczywiście była sprzedającym, czyli tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, żeby widniał w księdze wieczystej, żeby jego dokument rzeczywiście wyglądał na dokument oryginalny, może nawet sobie porównać jeden z drugim, swój z takim dokumentem sprzedającego, żeby nie było po nim widać, że coś ukrywa. To też jest troszeczkę kwestia intuicji. Po prostu intuicji ludzkiej, często widać, jak ktoś kręci. I z tego względu, jeżeli gdzieś tam zapali nam się taka czerwona lampka w głowie, to tym bardziej powinniśmy wtedy na przykład zrobić wywiad lokalny, czyli przejść się właśnie po sąsiadach, przejść się do zarządcy, bądź nawet jest możliwość poproszenia notariusza, bo na pewno taka umowa przedstępna czy umowa końcowa musi być wtedy w formie notarialnej, poproszenia notariusza o weryfikację chociażby dokumentów, które są w sądzie, czy one są zgodne na przykład z tymi dokumentami, które przedstawia sprzedający.